serdecznie na trzecim pokazie z cyklu Letnie przesilanie z Opelem Masterem. Muszę powiedzieć, że co magia publika, to magia publika. Spędziliśmy tutaj dwa bardzo miłe wieczory filmowe i przedwczoraj na filmie Lindsaya Andersona i wczoraj na filmie Jacques'a Rivetta, ale ta frekwencja to jest frekwencja publikowska zdecydowanie. No też nie bez przyczyny umieściliśmy właśnie Barry'ego Lyndona jako ten gwóźdź programu, film kończący przegląd Letnie przesilenie. No to co tu dużo mówić, za chwilę zobaczymy film naprawdę legendarny, naprawdę kultowy, można powiedzieć, naprawdę wyjątkowy w wyjątkowej filmografii, bo sama filmografia Kubricka już jest często traktowana en bloc jako coś absolutnie osobnego, wyjątkowego, arcydzielnego, a ten film w tej filmografii zajmuje jeszcze takie bardzo szczególne miejsce. Jest to także film, który słynie chyba najbardziej ze swojej urody wizualnej, dlatego też tak cieszę się, że razem z Państwem obejrzę ten film po raz pierwszy na dużym ekranie, bo i nagrodzone Oscarem zdjęcia Dona Alcotta i równie Oscarowe kostiumy i scenografia w tym filmie, plus oczywiście cały zamysł Kubricka, który przeniesie nas za chwilę do XVIII-wiecznej Anglii. No to są rzeczy, które po latach naprawdę robią nadal ogromne wrażenie. Teraz tylko parę słów, oczywiście bez żadnych spoilerów, ale bardzo chcę zachęcić do tego, żeby zostać na dyskusji po filmie. W trakcie Letniego przesilenia po tych dwóch długich filmach, bo podkreślę i przypomnę, że idea tego przeglądu była taka, żeby właśnie w tym czasie, kiedy noce są najkrótsze, dni najdłuższe, wieczory piękne, spotkać się tutaj w Muranowie i obejrzeć trzy długie, trzygodzinne filmy i o nim porozmawiać. Jednocześnie też na pewno dostrzec w nich pewne nitki wspólne. Zaczęliśmy od Szczęśliwego Człowieka, czyli od pikarejskiej opowieści łotrzykowskiej, w której Mick Travis szukał sukcesu i szczęścia w Wielkiej Brytanii podzielonej klasowo, ekonomicznie i być może nawet w pewnym sensie ustawionej przeciwko bohaterowi. No, dzisiejszy film pod pewnymi względami będzie podobny, ponieważ Barry Lyndon to także opowieść łotrzykowska, także opowieść pikarejska, tym razem wywiedziona z powieści, z powieści XIX-wiecznej, napisanej przez Williama Thackeraya w połowie wieku XIX, ale rozgrywającej się o wiek wcześniej, czyli właśnie w wieku XVIII, no w wieku, który zahacza także o, zwłaszcza w tej końcowej części, o epokę napoleońską i oczywiście to nie jest przypadek, ponieważ w pewnym sensie można mówić o Barrym Lyndonie w filmografii Kubricka jako o tym cieniu, czy takim powidoku innego filmu, który nigdy nie powstał, czyli tego filmu o Napoleonie, o którym Kubrick przez całe życie marzył, ale właśnie wtedy, w połowie lat 70. powoli zaczął się z tym pomysłem żegnać, przede wszystkim ze względów finansowych, ponieważ no, wtedy wytwórnia, z którą współpracował Warner, nie mówiła uparcie, że nie sfinansuje filmu napoleońskiego. Miało na to też wpływ klęska finansowa filmu Waterloo, który wyszedł troszkę wcześniej. Tak czy owak, w takim razie, skoro Kubrick nie może zrobić filmu o Napoleonie, no to kręci film troszeczkę taki ościenny, pokrewny, także kostiumowy, ale poświęcony zupełnie innej postaci. W centrum mamy tytułowego Barry'ego, na początku jeszcze wcale nie Lyndona, tylko Redmonda Barry'ego, drobnego szlachcica irlandzkiego. I przez trzy godziny, bo tak, to jest film Letniego przesilenia, a zatem film właśnie trzygodzinny, będziemy obserwować jego wzloty i upadki i właśnie te łotrzykowskie przygody, które Kubrick, muszę powiedzieć, że z dużą lubością, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakiegoś nieszczęść, jakie spada na bohatera, w tym filmie układa. Za chwilkę spotkanie z filmem, który od lat zachwyca swoją formą, który w momencie przyjęcia, w momencie premiery nie był jednoznacznie dobrze przyjęty. Był to film, który nie odniósł sukcesu finansowego. Film także bardzo nietypowy, o czym mówiono już wtedy w karierze Kubricka, bo jednak po 2001 kosmicznej, czyli chyba najdonioślejszym dokonaniu ekranowego sci-fi i w ogóle ekranowej futurologii i po Mechanicznej pomarańczy z roku 71, równie futurologicznej, ale jeszcze bardziej filozoficznej wizji świata przyszłości, ten nagły skręt w stronę wieku XVIII i w stronę wysmakowanej kompozycji kadru, piękna wizualnego, które chwilami wydaje się wręcz fetyszystyczne w tym filmie, naprawdę wiele osób po prostu zaskoczył, a pewien chłodny ton tego filmu, na który też jestem bardzo ciekaw, jak Państwo dzisiaj zareagujecie, sprawiło, że no, sale po premierze w roku 75 nie pękały w szwach, tak jak ta nasza sala dzisiejsza. Więc jestem bardzo ciekaw, jak po prawie 50 latach Państwo ten film odbierzecie. Myślę, że z latami on tylko i wyłącznie mnoży swoje znaczenie, on także na pewno zdobywa kolejnych fanów. I dodam, że Kubrick, to już ostatnia taka wstępna informacja, przygotowując się do tego filmu, już sam oczywiście od wielu lat wtedy mieszkał w Anglii, w swojej posiadłości. Przypomnę, że o czym czasem się zapomina, bo on tak mocno wrósł w ten brytyjski pejzaż, że Stanley Kubrick był Amerykaninem, Nowojorczykiem z Bronxu, który właśnie w Wielkiej Brytanii odnalazł swój dom i właściwie ta jego posiadłość była rodzajem twierdzy, była także rodzajem studia produkcyjnego, ponieważ on niechętnie w ogóle się z tej posiadłości ruszał i poniekąd większość prac i przygotowawczych, i postprodukcyjnych do Barry'ego Lyndona powstała po prostu w jego domu. O tej słynnej izolacji Kubricka i o jego obsesyjnym podążaniu za każdym detalem opowiem jeszcze więcej już po samym filmie. Zwróćmy tylko uwagę jeszcze na jeden aspekt i zaczniemy od razu projekcję, mianowicie oczywiście na scenografię, ponieważ tutaj scenografem Kubricka jest Ken Adam i to jest chyba jedna może z trzech w ogóle najważniejszych postaci w historii scenografii filmowej. Oczywiście osoba odpowiedzialna za większość pierwszych Bondów i wszystkie te nieprawdopodobnie modernistyczne siedziby złych, czarnych charakterów bondowskich, które kojarzymy od doktora Wzwyż, to właśnie są kreacje plastyczne Kena Adama, a także współpracujący wcześniej z Kubrickiem przy doktorze Strangelove. Słynny pokój wojenny, War Room, te niezwykłe projekty, bardzo, bardzo ambitne i trudne w realizacji scenograficzne, to właśnie Ken Adam. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ Ken Adam po doświadczeniu pracy z Kubrickiem, który, no to chyba największy eufemizm, jakiego dzisiaj użyję, nie był łatwym człowiekiem, prawie doświadczył załamania nerwowego w trakcie pracy przy doktorze Strangelove, obiecał sobie, że nigdy więcej, ale jednak skusił się na Barry'ego Lyndona i dobrze się stało, ponieważ przyniosło mu to koniec końców Oscara właśnie za scenografię, mimo że po drodze przeżył kolejne załamanie nerwowe i spędził co najmniej miesiąc w szpitalu psychiatrycznym w wyniku pracy z Kubrickiem. Ale jednak Oscar stanął na jego półce. Pewną ironią kariery Adama jest to, że właśnie za ten film dostał Oscara, nie za te bardzo oryginalne projekty całkowicie, które były bliższe też jego sercu, bardziej nowoczesne w Strangelove czy w Bondzie, tylko właśnie ten stateczny, kostiumowy film. I co więcej, sam śmiał się z tego, że po latach otrzymał Oscara numer 2 za film, w którym odtworzył dokładnie tą samą epokę w bardzo podobny sposób. To był film Szaleństwo Króla Jerzego, w którym odtworzył dokładnie te same lata, które odtworzył w Barrym Lyndonie i znowu wpadł mu Oscar. Także najwyraźniej Akademia Filmowa po prostu lubi filmy kostiumowe, które wyglądają jakby były wyjęte z kart książek historycznych. Więcej już po samej projekcji. Przed nami trzygodzinne losy Barry'ego Lyndona w roli głównej Ryan O'Neill, a w roli głównej żeńskiej Marisa Berenson, znana Państwu także z kabaretu. No cóż, wielki kubrickowski spektakl, ale także pamiętajmy, kubrickowskie szaleństwo w pewien sposób, gromadzenia faktów, detali. Kiedy już Kubrick wziął się za film kostiumowy z XVIII wieku, to postanowił go zrobić tak, jak nikt wcześniej i dodajmy nikt później. Anegdoty o oświetlaniu scen świecami już nie będę teraz powtarzał, bo mam wrażenie, że to najczęściej powtarzany fakt przy tym filmie, ale tak, sceny, które się rozgrywają przy świecach, rzeczywiście były oświetlane świecami i specjalne obiektywy Zeissa, stworzone dla NASA, zostały użyte po to, żeby oddać ten połysk świec. Od tego faktu zazwyczaj się zaczyna, rozmawiając o tym filmie. Ja na tym fakcie teraz kończę. Przed Państwem Barry Lyndon. Raz jeszcze dziękuję Pino Murano za tę okazję, bo sam się cieszę na obejrzenie tego filmu na dużym ekranie. Barry Lyndon, a po filmie dyskusja. Zapraszam serdecznie.
Sam za siebie. Bardzo się cieszę z całego odbioru naszego przeglądu, bo trochę tak wyszło, że dni przesilenia w tym roku. Może to prawda, że pomogłam, że za co roku się będziemy spotykać. Było też podróżą przez lata 70, bo obejrzeliśmy trzy filmy z lat 70, właściwie rok do roku. 1973 Szczęśliwy Człowiek, 74 Celina i Julian, dzisiaj 1975 Barry Lyndon. I jak zawsze, jak już jest zwyczajem tych rozmów, na początku dorzucę jeszcze kilka informacji, może kroków związanych z tym, jak ten film powstał, także nie był przyjęty na roku w połowie dekady lat 70. 50 lat temu. A potem liczę na Państwa reakcję, bo jestem ich bardzo, bardzo ciekaw. Państwa, jak w ogóle nasze przyjęcie, mam wrażenie, po tym pół wieku jest o wiele cieplejsze niż to dosyć chłodne przyjęcie filmu w tamtym czasie. I to nie tylko przez krytyków, którzy lubią narzekać, ale przez publiczność. To był film rzeczywiście, który wtedy nie znalazł powodzenia. O przyczynach można pewnie jeszcze porozmawiać, to zrobimy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa jeszcze konteksty. Mianowicie Kubrick, który wydaje mi się jest najbardziej chyba zmitologizowanym reżyserem w historii kina. Tak postawię od razu taką dużą tezę. No bo nie znam innego reżysera, wokół którego, także wokół którego stylu życia, właśnie tego niemal pustelniczego, chciałoby się powiedzieć, bo od pewnego momentu on faktycznie zaszył się w Anglii ze swoją najbliższą rodziną w owej powściągłości, żyjąc niemalże takim stylem szlacheckim, chciałoby się powiedzieć, jak tutaj widzimy w filmie, ale to też zaraz jeszcze skomplikuję. No i nie znam innego reżysera, o którym powstałoby tak wiele tekstów, tak wiele filmów, także dokumentalnych, takich przyległości, marginaliów, gdzie właściwie każdy aspekt jego twórczości i tego jego mini dworu, bo to był dwór, który otaczał Stanleya w jego mini zamku, nie znam takiego reżysera, któremu tak wiele uwagi po prostu poświęcono pod względem jego elementarnego perfekcjonizmu, pewnej chłodnej, publicznej persony, niedostępności, tego, że bardzo niechętnie udzielał wywiadów, tego oczywiście, że każdy projekt wiążał się u niego z wieloma latami historii czy przygotowań, które często sięgały charakter obsesyjnie, drobiazgowy. To wszystko sprzyja budowaniu owej legendy Kubricka. No, dość powiedzieć, że powstały osobne dokumenty, pełnometrażowe filmy dokumentalne, między innymi o kierowcy Kubricka, który przez ponad 20 lat towarzyszył rodzinie w tej posiadłości. Przez długi czas ten film na Netflixie, nie wiem, czy jeszcze jest, ale to był chyba, się nazywał jakiś Wożąc Stanleya Kubricka. I tam poprzez tego szofera dowiadywali się mnóstwo o tym, jak to domostwo funkcjonowało z dnia na dzień. Ale także powstał osobny film, który też polecam, który w zasadzie jest idealnym postscriptum do Barry'ego Lyndona. To jest film pod tytułem Film Worker, czyli dosłownie no, pracownik filmowy, tak można powiedzieć, który w całości poświęcony jest postaci Leona Vitali, czyli tego aktora, który tutaj wciela się w Lorda Burlingtona, czyli no, koniec końców kluczowego antagonistę Barry'ego, czyli pasierba, bo Leon Vitali był postacią, no właśnie, tutaj zagrał jako aktor, natomiast ten moment, w którym on wszedł na plan filmu Kubricka, był momentem, który zmienił całkowicie jego życie, ponieważ Vitali był tak daleko idącej fascynacji Kubrickiem, że właściwie całe jego dalsze życie było już no, niemal religijnie, monastycznie oddany Kubrickowi. On został takim prywatnym asystentem Kubricka, jego sekretarzem. Właściwie wykonywał bardzo, bardzo dużo różnych prac. I film, właśnie ten film Worker pokazuje człowieka, który właściwie odstawia swoje życie całkowicie na dalszy plan. On wtedy odszedł od swojej rodziny, porzucił ją i całkowicie jakby żył już tylko w tej orbicie Stanleyowego geniuszu. No i jest to bardzo znaczna historia, bo to tam opowiada, oczywiście mówi prosto kadery, że od momentu, w którym stał się przybocznym Kubricka, to właściwie od tego momentu zaczyna się ten czas w jego życiu, kiedy czuł każdy sens każdego dnia. Z drugiej strony świadectwa wokół, które także w tym filmie są zawarte, pokazują, że była to też jakaś sytuacja niezdrowa, jakaś taka przemocowa na granicy kultu osobowości. W każdym razie wymienię nazwisko Leona Vitali nie tylko dlatego, że on tutaj stworzył się tą postać, potem także rozstał się z swoją karierą aktorską po tym filmie, żeby oddać całkowicie we władanie Kubricka. Natomiast zawdzięczamy mu, to jest bardzo istotne, nadzorowanie pełnego procesu rekonstrukcji tych filmów, jaki zaczął się jeszcze za życia Kubricka, ale który został dokończony już po jego śmierci. Ponieważ Leon Vitali poprzez te lata i lata zgłębiania, porządkowania także filmu Kubrickowskiego, no faktycznie takiego wniknięcia w DNA niemal tej twórczości, po prostu był najlepszym żywym źródłem wiedzy dotyczącym tego, jak poszczególne ujęcie powinny wyglądać, jak kolorystyka tych ujęć powinna być. On w pewnym momencie uzyskał już większą wiedzę na ten temat od ludzi, którzy przy tych filmach pracowali. I on sam powiedział, że dzieło jego życia było nadzorowanie tych finalnych rekonstrukcji, które obecnie po świecie krążą. Odsyłam do dokumentu, ale z niego tylko przywołuję jako ten przykład, ponieważ jest coś w tej Kubrickowskiej personie, jakkolwiek ona byłaby pewnie stoi w sprzeczności z tym, jak dzisiaj mówimy o zawodzie reżysera i o istocie współpracy na planie, to jednak here you are, tak? To znaczy jest pełna sala ludzi zafascynowanych tą twórczością, jak już wracamy do niej po pół wieku. I to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. A drugą, i już teraz Państwu oddam głos, to jest to, żebyśmy docenili też, albo przynajmniej zastanowili się przez pół sekundy nad osobliwością gestu Kubricka, jaki on wykonał tym filmem. Bo rzeczywiście było to bardzo niespodziewane na wielu poziomach. Przypomnę, 2001 edycja kosmiczna, mechaniczna, pomarańcza. Nikt nie spodziewał się, że następnym gestem Kubricka będzie nakręcenie adaptacji. I tutaj mocno podkreślę, zupełnie zapomnianej powieści Takerają. Ta powieść, której notabene ja nie czytałem, chociaż istnieje polski przekład, są tylko jej fragmenty, to była powieść, która w tamtym momencie była całkowicie już dawno wycofana z druku. Kubrick poszukiwał materiału, który był literackiego, który byłby zakorzeniony w tej, powiedzmy, epoce około napoleońskiej. Zwróćcie uwagę, że tutaj data wyginiąca w ostatniej scenie to jest 1789, a zatem ukłon w stronę rewolucji francuskiej, no i tych procesów, które zmienią bardzo ten świat, który widzimy na ekranie. Ale Kubrick czytał dziesiątki powieści związanych z tą epoką, nawet zlecił Antoniemu Burgessowi, czyli scenarzyście mechanicznej komarańczy, oczywiście autorowi książki, napisanie odrębnej powieści na temat około napoleońskiej, która była tylko na potrzeby przyszłego scenariusza, ale nie mógł tego znaleźć, po prostu nic nie spełniało jego oczekiwań. I jakimś cudem odnalazł to w tym zakurzonym bardzo tonie Takeraja, czyli właśnie przypadkach, czy właściwie tytuł oryginalny to jest Lack of Arlington, no, czyli szczęście, fart Barry'ego Lyndona. I, co bardzo istotne, zazwyczaj w takich przypadkach, bo ten fakt coś powie nam o Kubricku, zazwyczaj w takich przypadkach oczywiście Warner, tutaj główny producent, dążył do tego, żeby przy okazji filmu wznowić powieść, prawda? Jeżeli nawet tak dzisiaj jest, jeśli ktoś adaptuje jakąś powieść, to może być już nawet coś zapomnianego, no to opłaca się, żeby tą powieść wznowić i ponownie wprowadzić do księgarni. Kubrick zabronił tego robić w przypadku Barry'ego Lyndona i nie było żadnej reedycji Barry'ego Lyndona przy okazji tego filmu, co już mówi, mam wrażenie, coś o innym artyście, bo on chciał naprawdę zastąpić tamtego Barry'ego Lyndona, Teperowskiego, i on sam odradzał czytanie tej książki już w nielicznych wywiadach, których udzielił, bo uznał, że ta książka dostarczyła mu tylko pewnego szkieletu, struktury, nie zależało mu na porównaniach. Sam akcja scenariusz, jak Państwo też widzicie, to są bardzo długi, 300-stronicowy. I no, najwyraźniej znalazł w tym tekście coś, co pozwoliło mu tak naprawdę nastawić się na własnej trampolinie i wykonanie własnego skoku, czegoś, co już było odległe od powieści, która we wszelkich moich informacji i tego, co o niej czytałem, jest powieścią przede wszystkim niesłychanie zabawną, cyniczną, utrzymaną w bardzo szybkim tempie i o wiele, wiele zabawniejszą niż ten film. Mówi się o tej powieści jako o takiej powieści niemal wodewilowej, w której co chwilkę w każdej scenie wydarzy się zabawę. No, w przypadku Barry'ego Lyndona mamy zupełnie inny ton. Ten film, to jeszcze tylko zupełnie w momencie premiery zaskoczył wszystkich też w swoim wyglądzie. Już wspomniałem o eksperymentach z oświetleniem, z nowymi legendarnymi świecami, których wykonano na potrzeby tego filmu kilka tysięcy. Pamiętajmy, że każde ujęcie, a zwłaszcza każde cięcie, które dokonuje się w obrębie tych scen oświetlanych świecami, wiązało się z koszmarem logistycznym dla całej ekipy, ponieważ Kubrick bardzo pilnował, żeby długość świec, które przecież cały czas się paliły i skracały, tak, tym samym, z ujęcia na ujęcie była odpowiednio dostosowana, żeby to continuity, ciągłość była zachowana, więc tysiące, tysiące świec, apopleksja rekwizytorów, scenografów, wielki wyczyn, wielkie napięcie, żeby tego wszystkiego dokonać, a jak wspominała potem w dorobku Kubricku, Christine Kubrick, także mnóstwo pudeł tych świec, które pozostały po produkcji filmu i zalegały w piwnicy Kubricków przez lata. Sama Christine Kubrick mówiła, że niejedną kolację jeszcze później przez następne dekady oświetliła w ich domu tymi świecami z Barry'ego Lyndona. I oczywiście to jest tylko jeden przypadek, ale jest takie cudowne zdjęcie, taki werk, zdjęcie z planu, z pracy nad Barry'em Lyndonem, to ostatnie zdanie, w którym aktorzy pomiędzy ujęciami w tych scenach świecowych są pod maskami tlenowymi po to, żeby po prostu zaczerpnąć tlenu, ponieważ te setki świec w pomieszczeniu wysysały ten tlen i doprowadzały nawet do omdleń. Więc jest takie bardzo ładne zdjęcie właśnie Ryana O'Neilla w pełnym stroju z epoki i z tą butą tlenową przy twarzy, żeby na chwilkę odetchnąć. To może tutaj przerwę. Jestem bardzo ciekawy, jak Państwo wybraliście ten film i w kontekście pewnie innych spotkań z publikiem i może po raz pierwszy głos już tutaj się wyłania z przodu, a zachęcam dalej. Dziękuję za głos.
Chciałem tylko połączyć to z latem, bo było tak, szczęśliwy człowiek, no to był gdzieś tam na to połowa czerwca do lipca, czyli jakaś osoba, która wyjeżdża z pracy i okazuje się, że jest przygoda. Potem były te dziewczyny, to jest jakiś lipiec, sierpień. Czyli to jest już taki upał, że po prostu odpał kompletnie. One już mylą im się rzeczywistość z realnością, z fantazjami. No a na końcu jest wrzesień, facet, który niestety sobie uświadamia, że musi wrócić do roboty. Dzięki.
To ja dobiję jeszcze ten gwóźdź, który tutaj wbiłeś. Jutro jest poniedziałek rano. Przełożyć to sobie może. Ale skoro to ustaliliśmy, jestem wdzięczny, to możemy iść dalej. Zachęcam. Proszę bardzo.
Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć, że nie zgadzam się z tym, że film Kubricka nie jest wesoły.
Nie, ale to nie chciałem.
Tak, to zostało powiedziane. Powiedziałem, że książka jest tak wspaniała i wesoła i w ogóle, a mamy poważny film Kubricka. Uważam, że Kubrick bardzo rozsądnie, co prawda ja też nie czytałem tej książki, okej, czytałem tylko tego, co ale znając Tarkowską, różności też sobie potrafię wyobrazić, jaki żart też proponował Zachary w książce. On zresztą się posiłkuje tak naprawdę innymi dwoma wybitnymi powieściami pisarzami brytyjskimi, mianowicie Daniel Defoe, którego nie tyle polecam Wam oczywiście na Piętaszek i Tarni. Robinson Crusoe, to no, może już nie, ale zdecydowanie na przykład polecam Wam taką powieść, której też nigdy dobrze nie została, właściwie nigdy dobrze nie została sfilmowana, a mianowicie Szczęśliwe przypadki Moll Flanders. Słuchajcie, to jest o dziewczynie znowu, to jest taka powieść o dziewczynie i ona też ma taki no, pikarejski, jak to powiedziałeś, charakter. Natomiast chodziło też o to, że wtedy i on, i autor, przypomnij mi proszę, też wybitna adaptacja, Tom Jones, Henry Fielding, tak. I tych trzech rzeczywiście autorów właściwie stworzyło, powiedzmy sobie, powieść nowoczesną. Natomiast, tak jak dzisiaj oglądałem po raz, nie wiem, który był Barry Lyndona znany jako Kubricka, uważam, że on w niezwykle ironiczny sposób podchodzi i rozczytuje litery samego Zachary'a. Jestem pełen podziwu dla tego, jak to jest zabawny film. Po prostu jest zabawny, słuchajcie. No.
Ale ja się tutaj w pełni zgadzam, w ogóle nie neguję to, co musimy powiedzieć, też bardzo zabawne, tylko z tego, co jest inaczej zabawny niż powieść, tylko o to raczej.
Jest inaczej zabawny, dobrze, niech to będzie ciekawy wątek tej rozmowy. Inaczej zabawny, Barry Lyndon. Okej, okay, dzięki.
Tak, dziękuję. Kto jeszcze? Proszę bardzo.
Dobry wieczór. To co powiedziałeś na początku, że Kubrick jest tak zmoralizowany, Barry Lyndon też jest, no właśnie. Bo absolwenci krakowskiego filmoznawstwa stykamy się z nim od początku. I trochę też, jako pierwszy raz widziałam chyba tak świadomie w całości dzisiaj, oczywiście pierwszy raz w dużym ekranie. I trochę mnie zaskoczyło mnie ten mój odbiór, bo trochę się nastawiłam właśnie. Tam teraz oficjalnie mówiono o tym filmie i czego on był przykładem. Bo jak się mówi o Berlin Dawnie, że to jest popis, prawda? Sceny legendarne, sceny ze świecami, sztuka dla sztuki. Więc trochę byłam nastawiona, że to jest film robiony nawet nie chłodną ręką, perfekcjonistą, taką wyziębioną, zanurzoną w płynnym azocie. Natomiast nie, no on nie jest taki, jakby nie tylko to światło świec ogrzewa. Zgadzam się, że on jest zabawny. Myślę, że ta ironia jest, też nie czytałam książki, znam inne powieści Takareya, więc ta ironia na pewno jest wspólna obu twórcom. To, co mnie uderzyło, to uderzył ten motyw przemocy. To nie wiem, czy zauważyliście, czy was to też nomen omen uderzyło, jak dźwięk w scenach walk, prawda? Że my czujemy te pięści, prawda? Które walą. Też ta właśnie pierwsza walka, potem walka z pasierbem, ale też ten świst pejcza. Bo to jest też pewnie na jakimś poziomie historia o tym, jak przemoc rodzi przemoc. No bo w jakimś sensie Raymond Berry nie jest zły. To jest fajny chłopak, prawda? Który został oszukany i jakby dosyć szybko się zorientował, że trzeba żyć odpłacać mocną monetą, prawda? Więc to jest w tym sensie smutna historia. Bo to jest historia, która się ciągle powtarza niestety. Dobrze, że wspomniałeś Bać o Montflanders, to jest dokładnie ta sama ewolucja bohatera, prawda? Skrzywdzonego, który właśnie...
Ja bym tylko dodał, że Montflanders jest o wiele bardziej nowoczesna, dzisiejsza, bo Montflanders, słuchajcie, to jest książka o feminizmie. O kobiecie, która musi zaistnieć w świecie mężczyzn, zostać prostytutką, zostać złodziejką, żeby przenieść się do Ameryki i zbudować mocarstwo.
To jest to. Coś podobnego robi Barry. Też nie wiem, na ile to jest w powieści, też ten absurd wojny. Znaczy ta scena tej pierwszej walki, prawda? I to jest jakiś totalny absurd. Znaczy, i ten komentarz, prawda, o tym mięsiach matnim, dokładnie to widzimy. Chociaż pewnie dzisiaj na te sceny patrzymy inaczej, niż byśmy patrzyli 5 lat temu, prawda? Na te sceny wojenne. To, co mnie jeszcze tworzy. Dawno nie widziałam filmu, w którym po pierwsze byłoby tyle ujęć nieba, bardzo ładne, zrealizowane, i tak wyrazistych twarzy w zbliżeniach, prawda? Teraz to, co powiedziałeś o tej kuchni filmowej, z tym brakiem tlenu, teraz sobie myślałam, ponieważ nie wiem, czy to jest, czy mi się tak wydaje, ale to wejście bohatera jakby w ten świat, prawda, kiedy on zaczyna właśnie być oszustem. Na początku mamy szczerą twarz chłopaka, ogorzałą, prawda, od słońca, potem jest maska. Zastanawiam się, ta upiorność też nie wynika nie tyle właśnie z pracy charakteryzatorów, co po prostu z tego braku tlenu na planie. Więc takie są moje refleksje. I pytanie do ciebie, bo nie pamiętam. Barlinda nie był pokazywany w Polsce, ponieważ Kubrick obraził się na Polaków za piractwo, tak?
Obraził się wcześniej, ale słusznie wskazujesz, za magiczną pomarańczę, bo chyba z tego co wiem, to chyba na konfrontacjach czy na innych przyglądzie pokazano ten film więcej razy, niż pozwalałaby na to ta licencja czy umowa. I on właśnie w tej swojej ultra takiej pryncypialności wtedy powiedział, że to jest koniec jego filmu w Polsce. Z tym, że na łamach polskiej prasy filmowej są teksty z tamtego czasu, domyślam się, że zaraz konstruuję fragment jednego, które pewnie były pisane, mówię, przez to domysł na podstawie zagranicznych projekcji. Zresztą obydwa te teksty są bardzo ciekawe, te interpretacje. Ja zgadzam się z tym, co mówisz też odnośnie tej przemocy, bo wydaje mi się, że teraz z perspektywy takiej dnia dzisiejszego może bardziej tak rozwiniętych tych studiów postkolonialnych i tak dalej. Myślę, że jeszcze ostrzej możemy zobaczyć, że jest to film o imperium, w pewnym słowie znaczeniu tego słowa. W połowie lat 70. te troski około imperialne no, nie były zbyt odległe. Przypomnę, że to jest czas, chociażby to jest wycofanie się po okresie amerykańskim z Wietnamu, tak? To była bardzo rozgrzana dekada lat 70. i to nie było takie zupełnie od czapy, że Kubik pokazuje właśnie wojnę i pokazuje tą przemoc, która rodzi przemoc, która rodzi przemoc. No i to wszystko gdzieś w tym jest. No, to też myślał bardzo, bardzo głęboko o współczesności, oczywiście, czy chociażby Mechaniczna Pomarańcza. Jeszcze odnośnie tego humoru, bo myślałem o tym, znaczy, ja bym zaznaczył jednak dużą różnicę, bo moim zdaniem nie da się wcisnąć do jednego worka, mimo wszelkich podobieństw, które są na zewnątrz, ale jednocześnie filmy są tak różnymi zwierzętami, że nie da się ich zaklasyfikować tak samo. Znaczy właśnie Toma Jonesa, Donalda Jacksona i Barry'ego Lyndona. To jest paradoks wielki. Oczywiście Tom Jones był wielkim hitem, to zrobił 63, ale, że tak powiem, rzuciłbym takie wyzwanie, żeby znaleźć w Barry'em Lyndonie jedno ujęcie, w którym Ryan O'Neill ma również szelmowski uśmiech, jak Albert Finney w 63 roku w Tomie Jonesie. To są zupełnie inne energie w tej postaci, zupełnie. Znaczy tak jak Tom Jones i Tom Richardson i Albert Finney, wręcz lubują się w tej rubaszczności Fieldinga, tak? W tych wszystkich, no, że tylko przypomnę słynną scenę posiłku, prawda? Gdzie jedzenie staje się lubieżnym rytuałem. No, u Kubricka nie znajdziemy nawet cienia czegoś takiego. Znaczy Ryan O'Neill przeciwnie obsadzony w tym filmie. Moim zdaniem wiele osób wtedy nie wyszło błąd. Tak? No bo mówią, no gdzie jest ten łotr, czy łotrzyk, skoro Ryan O'Neill właściwie przez większość tego filmu jest cały czas tym ładnym, grzecznym chłopcem i no nie ma tutaj nawet w tej scenie uwodzenia z Tysienką. Wyobraźmy sobie, jak ją wyreżyserował Richardson w Tomie, prawda? A tutaj no, na tej twarzy się nie rysuje w zasadzie nic. On jest bardzo wychłodzony, bardzo pasywny. Wydaje mi się, że humor jest ewidentny i się całkowicie zgadzam. Od pierwszego ujęcia ten humor tu jest. Kiedy narrator mówi, no byłby, miał wspaniałą karierę, to będzie gdyby nie fakt, że, i tu pauza, strzałby. Zginął w pojedynku. Od tego momentu się zaczyna ta ironia. Ale ja po prostu myślę, że ona jest trochę gdzie indziej niż w tych takich rubasznych filmach typu Tom Jones. Zresztą Morfan Fanders też była skanizowana jako film telewizyjny dokładnie w 1975 roku, wtedy kiedy Barry Lyndon, no sam Tom Richardson próbował wrócić do sukcesu Toma Jonesa, zrobił ten film Joseph Andrews, ale on już był raczej nieudany. No później ta picarejska tradycja, no to ona się może urodziła troszeczkę przy świecie według Garpa, powiedziałbym, to była taka próba amerykanizacji tego wątku. Natomiast wtedy dużo osób mówiło, jeśli chcieli przypiąć gdzieś winę, dlaczego ten film no nie, też nie zapalił jakiejś publiczności, bo przecież to po prostu grało chłodno, to często tą winę się przypinało właśnie na O'Neilla, tak, że on był taki zbyt mało charyzmatyczny, zbyt monotonny w tej roli. Ja myślę z kolei, że Kubik wiedział, co robi, bo zależało właśnie na takiej jakości tego aktora. Ale znowu się rozgadałem, zachęcam, otwieram dyskusję. O kolejnej przyszłej, że z tego co, proszę przygotować.
Tak jak kilka rzeczy chciałem powiedzieć, bo też czuję się troszkę tak w obowiązku obronić trochę Kubika też jako człowieka, co nie będzie łatwe i co nie znaczy, żeby go jakoś zupełnie wypierać, ale też jakby to jest taki twórca, bez którego ja bym się pewnie nie zajmował w ogóle kinem zawodowo i wciąż nie byłbym tu i jakby chyba żadnego innego reżysera no, tak długo ze mną nie jest i jakby tak dużo go, nawet Lynch, którym się potem zajmowałem, był później jednak trochę. Ale po pierwsze jeśli chodzi o jego jako człowieka, to wydaje mi się, że też to jest bardzo skomplikowana ta opowieść o nim, a wiem, że on dzisiaj wywołuje bardzo różne emocje. Znajomy, który wykłada na FAMU w Pradze, mówił, że jak powiedział, że będzie puszczał film Kubricka, czy jest tu wyszła, czy ma samo to nazwisko, gdzieś protestu. I to jest coś takiego, że moim zdaniem to był człowiek, wobec którego też już nie używamy jakby dzisiejszych różnych terminów, które dzisiaj istnieją, których używamy, ale na których wtedy trochę nie było języka. Bo wydaje mi się, że ta osobowość Kubricka jest zupełnie inna niż osobowość takich modernistycznych, wampirycznych wizjonerów, takich nie wiem, Kantor, Żuławski, Bergman, czy tego typu twórcy. Jakby osobowość Kubricka była zupełnie inna, bo to nie był człowiek właśnie jakiś targany takimi namiętnościami, jakiś taki człowiek, który się gdzieś pojawia, uwodzi wszystkich i jakby tę zgubę ich prowadzi. Tylko właśnie ten człowiek w gruncie rzeczy żyjący bardzo zwykle, natomiast mający to obszar swojej kontroli. Wydaje mi się, że po prostu, jeśli używa dzisiejszego języka, to on miał po prostu specyficzny neurotyp. I wydaje mi się, że miał po prostu specyficzne uwarunkowania psychofizyczne, które sprawiały, że tak odbierał świat, a nie inaczej. Taki miał potrzeby, nie inne. Bo też oczywiście są te opowieści legendarne, a one się biorą z tego, że on z racji pewnych swoich uwarunkowań mógł być nieczuły na pewne rzeczy. Mógł nie mieć wokół siebie ludzi, którzy by mu trochę zwracali na to uwagę. A jednocześnie był człowiekiem bardzo, bardzo jakby otwartym na ludzi też i na rodzinę właśnie, i na przyjaciół, tylko tych przyjaciół lubił przyjmować u siebie. Natomiast bardzo lubił po prostu ruszać się spoza tego miejsca, w którym miał kontrolę. I to co na przykład Roman Polański mówił, że no on po prostu nie lubił wychodzić, ale bardzo lubił ludzi, bardzo lubił z nimi kontakt, tylko ten kontakt był przez telefon. I to Polański kiedyś powiedział, że Kubik był mistrzem rozmów przez telefon, z nikim się tak wspaniale rozmawiało, godzinami jak z nim. Natomiast przyjmował siebie i oglądał filmy innych, bardzo ciekawych innych reżyserów, to właśnie też pokazywał, bo był siebie, jak coś mu się podobało, to od razu przyjaciółom pokazywał, zdobywał sobie kopię i się wydał, na przykład głowę do wycierania tak pokazywał i był zafascynowany. Ten film Kieślowskiego potem tak mówił, przecież napisał wstęp do scenariuszy dekalogu, do wydania anglojęzycznego. I też jego córki, jego żona ciekawie też mówią o tym, no dla nich był bardzo ciepły, to był bardzo, bardzo jakby w tym już związku z Christianem Kubrick, to był bardzo taki rodzinny człowiek. I też jego córka, która dokumentowała kręcenie Śnienia, między innymi, ciekawie opowiadała, że on był taką osobą, która miała z jednej strony tę obsesję kontroli, ale też powtarzanie pewnych rzeczy w nieskończoność nie brała się tylko z tego, że on miał jakieś idee fix, ale brała się często z niewiedzy. To znaczy on powtarzał coś bez końca, bo tak naprawdę nie wie, co chciał uzyskać, ale wiedział, czego nie chce uzyskać. Wobec czego to było w nieskończoność redukowanie elementów niechcianych. Aż wreszcie jakby znajdzie to coś, ale to wcale nie było tak, że on to dokładnie wiedział, gdzie to już będzie. Więc to jest wydaje mi się ciekawe. I ja to kiedyś pisałem jakieś nasze dyskusje o publiku, ale wydaje mi się, że taką postacią w polskiej kulturze, bardzo podobną, z bardzo podobnym podejściem do ludzi, do życia i towarzyskiego i do sztuki, ale na małą skalę życia w blokach, widzi są Leciński. Wydaje mi się, że to bardzo podobny typ. Jak się czyta biografię Kwiecińskiego, jego przyjaciele, jak mówili, na przykład jak uwielbiał przyjmować ludzi do siebie, ale jak się czuł strasznie spięty, wychodził do kogoś, a jednocześnie też był takim człowiekiem wizjonerem, ale takim na swój sposób skromnym, ale dziwacznym. I właśnie też na przykład dającym poczucie kontroli, żeby wszystko na przykład nagrywać wokół siebie. I stąd to była bogata archiwa. I wydaje mi się, że to byli bardzo podobni ludzie i bardzo podobni twórcy, to oczywiście Kubrick mógł sobie pozwolić na zarządzanie niemalże na skalę globalną już w pewnym momencie swoim życiem i swoją sztuką. Natomiast jeśli chodzi o te filmy i o Barry'ego Lyndona, to ja się tu zgadzam, że ten film jest i zabawny, i niezabawny jednocześnie. Natomiast to, co ja w ogóle uwielbiam w kinie Kubricka, co mnie strasznie pociąga, to jest to, że jest takie kino jakby wykorzystujące wszystkie możliwości kina. I to, co ja lubię w tych jego późnych filmach, że po prostu to jest każdy element tego, co kino ma w sobie, jest użyty, a jednocześnie, i to jest takie niezwykłe dla mnie, to jest kino i maksymalistyczne, i minimalistyczne. To, co jest w Odysei Kosmicznej, co jest w Barrym Lyndonie, że jakby te środki są używane, muzyka, zdjęcia, montaż, w taki sposób, żeby to stworzyło ten taki rodzaj totalnego dzieła sztuki, ale nigdy nie jest tak, że to wszystko jest używane naraz. Tylko zawsze jest to używane pewnym takiej paradoksalnej oszczędności, w jakimś takim, jakimś dziwnym minimalizmie nawet. On kupił, lubił długie ujęcia, lubił statyczne długie na przykład rozmowy. Lubił tę muzykę używać, ale właśnie w taki sposób, że naprawdę jakby ona musi się jakby gdzieś nam zostać w głowie. I to wszystko jest tak używane, że nikt tych elementów w jednej scenie na przykład nie ma użytych zbyt dużo naraz. To wszystko jest takie jakieś niesamowicie umiejętne. I uważam, że to też działa na poziomie treści. Tak? Znaczy ta forma się przekłada w treść w tym sensie, że to są filmy bardzo wykoncypowane, a jednocześnie my znajemy głęboko ludzkie. I wydaje się, że on też był taką trochę osobą i Christiane Kubrick opowiadał o tym jego fascynacji wojną bardzo ciekawie. Jak on była wojna w Zatoce, to ona już po jego śmierci opowiadała, że on nie mógł przestać jej oglądać tej wojny, do tego stopnia, że cały czas oglądał z niej relacje na początku lat 90. i miał ustawioną mapę, gdzie są jakie wojska i tak dalej, a jednocześnie brzydził się tą wojną strasznie. Jeśli to był człowiek, który bał się, który nie lubił zabić muchy, bardzo go to brzydziło, w ogóle przemoc go brzydziła, a jednocześnie go fascynowała. Wydaje mi się, że to była jakaś taka bardzo wielka sprzeczność, którą on przyłożył na długie refleksje na całej ludzkości. Bo tak naprawdę te wszystkie filmy się układają w bardzo wyrazistą całość, jest bardzo wyrazista myśl. Znaczy od Odysei Kosmicznej, przez Mechaniczną Pomarańczę, przez Barry'ego, aż do Śnienia. A potem oczywiście już słabiej trochę, my zdajemy Full Metal Jacket, chociaż tam jest ta sama myśl. To znaczy, on się zastanawia nad tym, jak bardzo on rozwija właściwie całym tym swoim filmem to, o czym jutro będzie film, o którym będziesz opowiadał, czyli to jedno to zdanie w trzecim powieku, które mówi Orson Welles, który sam sobie napisał, prawda? Czyli, że im więcej kultury w Europie, tym więcej przemocy. Tam, gdzie nie ma kultury, tam jest mniej przemocy. Zegar z kukulką, tak, bo Szwajcarzy to stworzyli. I wydaje mi się, że to jest, że Kubrick zauważył w pewnym momencie, to jest bardzo ciekawe też dzisiaj, właśnie bardzo współczesne, jak bardzo kultura, także sztuka, także nie wiem, architektura, muzyka i tak dalej, jest bez, jakby totalnie związana z przemocą. Że nie da się oddzielić jednego od drugiego i w 2001 to jest na poziomie jakby całej cywilizacji. To znaczy przemoc jest tym, co napędza rozwój w ogóle technologiczny, cywilizacyjny, nawet ewolucyjny. I że to jest jakiś wielki problem, że człowiek jest tą istotą uwięzioną między tym czymś, co ma, co się pojawia, albo tutaj właśnie się pojawia u dzieci, pojawia się u Hala, czyli jakby w postaciach nieludzkich paradoksalnie, a człowiek jakby ma to wszystko w sobie, jednocześnie jest więźniem tej ciągoty do przemocy. I co najgorsze jakby jest jednak u Kubricka coś takiego, że jakby społeczne systemy wszelakie jakby cementują tę przemoc. I zaczynają tego człowieka jakby tłamsić i to jest mechanicznie pomarańcze też nieprzypadkowo, gdzie cytaty z wielkich, gdzie Beethoven jest jakby, którego przecież uwielbiał muzykę, tutaj też mamy nie choćby Schuberta bardzo, ale ten Beethoven jest jakby zrównany, prawda, że on niechcący niby Alex ma mieć odruch awersji do przemocy i do Beethovena przypadkiem, ale w tym jest tak naprawdę sens, że ta kultura łączy się z przemocą. I to jest też ciekawe, jak mówimy na przykład dzisiaj o kulturze rosyjskiej, jak bardzo ona jest naznaczona przemocą, powinniśmy ją przez to odrzucić, ale jakby Kubricka jest coś takiego, że europejska również, znaczy każda, że w ogóle jakby tu nie istnieje kultura bez przemocy i co z tym zrobić, że to jest jakaś wielka, wielka tragedia i jakby ofiarą tej tragedii jest oczywiście Bary, w jakimś sensie my wszyscy. I to jest też takie jakby, co się też to, o tym powrocie, o tym powracaniu, to jest też wyśnienie, gdzie to jakby właśnie jest wieczny powrót tego zła. I jakby nie da się z niego wycisnąć, a niektórzy twierdzą, że jedynym, to jest też ciekawe, nie wiem, czy to powiem, że jedynym sposobem wyjścia z tej sytuacji jest zakońcówka oczu szeroko zamkniętych. To znaczy relacja erotyczna między tymi małżonkami, ale że to jest jedyną rzeczą, która może tak naprawdę uratować tych bohaterów.
Dużo wątków, ale przynajmniej do jednego się odniosę, bardzo się pojawiła, że to taka całościowa, no świetna. Ja się z tym zgadzam, tylko odbiję piłkę trochę podkręconą. Moim zdaniem Kubrick trochę jednak zapłacił cenę za to swoje odizolowanie. Nie mówię o cenie psychicznej, bo najwyraźniej on rzeczywiście był w pewien sposób neurotypowy, to ja się z tym pewnie zgadzam. To jest dokumenty też o tym kierowcy, warto o tym posłuchać, bo ja wtedy dopiero zrozumiałem, na czym polegała ta jego obsesja kontroli. Ona nie była tak właśnie diaboliczna, tak? Tylko to się przypadało na to, że on był obsesyjnie przywiązany do najlepszych rozwiązań w swoim rozumieniu. Jeżeli znalazł jakieś rozwiązanie, nawet najbardziej prozaicznej rzeczy codziennej, które najbardziej mu odpowiadało, to już przynosi tego w sposób absolutnie taki mocny, wręcz dogmatyczny. I ten kierowca cytował na przykład takie memoranda, które pisał Kubrick, czy on dyktował właśnie sekretarzowi, na przykład na temat wymiany zamka błyskawicznego w wiatrówce, kurtce, którą miał, że należy koniecznie wymienić ten zamek u krawca, który mieści się tam w Londynie, czy takiej ulicy, bo nikt nie zrobi tego lepiej. Jakby to jest tylko jedna rzecz, ale takich rzeczy codziennie było dziesiątki, tuziny, setki, że nie wspomnę, ile było przy filmie typu Barmito, tak? Więc jakby o to chodzi, na pewno to się wiązało jakby z jego takimi procesami kognitywnymi, to na 100%, ale moim zdaniem on zapłacił cenę za to zamknięcie się rzeczywiście tej posiadłości, bo ja dodam, bo to też jest coś, co dowiedziałem się w zasadzie niedawno, z którą w Stanach wyszła kolejna, nowa, jeszcze bardziej rozbudowana biografia Kubricka, Roberta Kolkera. I on tam pisze między innymi o tym, że przy Barym Lindonie, co jest ciekawe, przy filmie, który miał spory budżet, przy którym tak naprawdę nie byłoby takiego ograniczenia, gdyby Kubrick go nie narzucił, on postawił Kenowi Adamowi, scenografowi tego filmu, warunek na samym początku, że wszystkie lokacje do filmu muszą się znajdować w promieniu co najwyżej 90 minut od jego posiadłości, bo on musi wracać na noc do domu. Tak, czyli jakby gdziekolwiek te zdjęcia nie będą, to te musi znaleźć te lokacje w tym promieniu 90 minut. To się okazało w pewnym momencie naprawdę niemożliwe. Też przysporzyło dużo dodatkowej pracy, ale Penn powiedział, że nie da się tego tak zrobić. To nie jest tak, to też takie te wyobrażenia Amerykanina o Anglii, że gdzieś w promieniu tych 90 minut będą takie, prawda, posiadłości. A on powiedział, że nie, takich nie będzie, musisz trochę pojechać dalej. No i koniec końców to zaprowadziło ich do samej Irlandii, z której, co ciekawe, to też już dawno było wiadomo, wykurzyła Kubricka trochę Iran, bo film Balerino był kręcony dokładnie wtedy, gdy była Krwawa Niedziela i też wszystkie najbardziej krwawe zajścia w Irlandii Północnej. I Ira zagroziła ekipie Kubricka i Kubrickowi personalnie, że Kubrick zginie, jeżeli nie wyjadą, ponieważ widok tych czerwono-kurtkowych brytyjskich żołnierzy na polach Irlandii po prostu tak rozsierdził Irlandzką Armię Republikańską. Do tego stopnia Kubrick wziął poważnie te poruszki, że wyjechał tej samej nocy pod pseudonimem zaczerpniętym z Dickensa, Bill Sykes, i sporządził ten samolot na wszelki wypadek. Także naprawdę był to taka sytuacja parawojenna przy kręceniu samego Barry'ego Lyndona. Ale wracam do ceny i to ostatnie zdanie, że ta cena jest potem widoczna w tych filmach. Może nie w Barry'em Lyndonie, ale na pewno w Full Metal Jacket, bo wielu recenzentów zwróciło uwagę na to, że trudno uwierzyć, co się dzieje w Wietnamie, bo kolor nieba nawet nie odpowiada, wszystko było kręcone w Anglii. Ten Wietnam był kręcony w Anglii. No i po prostu trochę trudno kupić to, że to się dzieje w jakiejkolwiek, prawda, w azjatyckiej lokacji. A najbardziej był przecież od zamkniętych, gdzie już powiedział, nie pojadę do Nowego Jorku kręcić, wybudujcie mi Nowy Jork w studio pod Londynem. No i ktokolwiek był w Nowym Jorku albo zna dobrze to film, miasto z filmów, no nie da się uwierzyć w te ulice, po których chodzi Tom Cruise, nie widząc, że jest to po prostu studyjna dekoracja udająca jakieś rzeczy. I to amerykańskich krytyków też bardzo zraziło do tego filmu, no bo jeżeli ktoś leci w 1999 roku film i nie jest w stanie pojechać z ekipą na to, żeby zrobić autentyczne zdjęcia uliczne, no to to już zakrawało na takiej bezprawie, nie wiem, jak Max Ophüls z lat 50, prawda, wybudujcie mi tutaj pałac, no to już było po prostu bardzo, bardzo passé. Więc zgadzam się z tobą, ale myślę, że w tych filmach po prostu jest taki rosnący ślad tej jego izolacji. I na jego dalej, Rafale. Tak jak mówię, wszyscy ci są zaproszeni z tego stołu.
To jeszcze kilka o Kubricku. To on powiedział chyba na planie lśnienia, że tam było tyle prób i że te próby były po to, było ich tak dużo, żeby aktorzy byli już tak zmęczeni, żeby trochę przestali udawać. I to też świadczy o jego perfekcjonizmie. Jeszcze co można by dodać, że Kubrick jest jednym z niewielu reżyserów, który potrafił zrobić arcydzieła w wielu różnych gatunkach. Chyba Howard Hawks był chyba może drugim takim, ja nie widzę takich jakby za bardzo. A teraz co do tego filmu, no to ten film jest, powiem przewrotnie, taką, jest pogrzeb w karty też, bo życie jest po prostu grą w karty, jest hazardem i na początku Barry nie dostaje dobrych kart, bo ojciec umiera, nie ma pieniędzy. Kilka rozdań jest takich, że on traci tą fortunę i w momencie, kiedy jest już tak naprawdę na szczycie, bo do tego momentu ten film jest, powiedzmy, no dość pogodny. Oczywiście mamy sceny wojny i tak dalej, ale mimo wszystko wierzymy, że temu bohaterowi, powiedzmy, że się uda, on jest na fali wznoszącej, ale później, gdy właśnie ta jego dusza hazardzisty staje się jego zgubą, bo on mógłby żyć sobie spokojnie, to on chce więcej, on chce zostać szlachcicem, chce zdobyć tytuł, wydaje pieniądze, mógłby z tą rodziną dobrze żyć, to jakby brakuje mu czegoś i ląduje tam, gdzie ląduje.
Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. To już zaraz coś podam, ale widzę, że jeszcze proszę bardzo.
Ja chcę dodać, to może teraz,
nie? Nie, mów.
Wcześniej byli zawodowcy, Rafał się odważył, więc drugi amator w mojej osobie. Ja ten film bardzo lubię i oglądałem go wielokrotnie. Dzisiaj bardzo się cieszę, że pierwszy raz na dużym ekranie. I zastanawiałem się, dlaczego tak bardzo go lubię. Myślę, że jestem bliski odpowiedzi. Ale chciałem zacząć od tego, żebyśmy trochę dali spokój temu Kubrickowi, jakim on był człowiekiem. Oczywiście narosło mnóstwo o nim historii. Każdy z nas ma jakiś portret Kubricka w swojej głowie. Więcej o nim już daliśmy, tym pewnie Większe jest ryzyko, że się będziemy chcieli zanurzyć w rozmowie o tym, jaki był Kubrick, ale mnie się wydaje, że filmy, jakby geniusz jego polega na tym, że on przekraczał swoje ograniczenia w tych filmach. I mówiliśmy o tym chyba kiedyś, że on na przykład pokazuje jakieś relacje intymne, czy relacje takiej bliskości rodzicielskiej. On na pewno przekraczał swoje własne ograniczenia tutaj. I myślę, że w tym filmie jest jedna taka rzecz, którą szczególnie cenię. Znowu możemy powiedzieć, no tak, ten narrator, tak, w tym filmie, dlaczego on jest i on może drażnić. I on jest bardzo Kubrickowski, ale z drugiej strony przez to, jaki on jest, przez to, że on spoiluje historię, przez to, że on patrzy z góry na tego bohatera, że on nam tą historię opowiada tak naprawdę po części ją trywializując, to co on robi? On wymusza w nas postawę braku oceny tego głównego bohatera. On otwiera w nas jakby nasze serca na tego Barry'ego Lyndona. I to jest przepiękne, że właśnie ten narrator każe nam stanąć w takiej pozycji braterstwa wobec tego głównego bohatera. I myślę, że ta końcówka też nas uczy czegoś bardzo ważnego. I teraz nie wiem, czy Stanley Kubrick byłby w stanie tego nas nauczyć podczas tych długich rozmów telefonicznych, których chyba nikomu w tej scenie na kinie nie udało się z nim prowadzić, ale film nas tego uczy, że nigdy nie wiemy, czym jest, możemy widzieć z boku jakąś postać, możemy oceniać jej zachowanie, ale nigdy nie będziemy wiedzieli, kim ona jest dla innych ludzi. I bardzo łatwo jest dokonać pewnych ocen, a ta ostatnia scena podpisywania tego czeku pokazuje, że Barry mógł być zupełnie kimś innym dla każdej osoby, którą spotkał na swojej drodze i nawet mógł to robić nieświadomie, ale miał w sobie jakąś taką witalność. No był też ten film jest o tym, że on był piękny, tak? I szedł z tym przez to życie i dzięki temu ten awans nastąpił. I cząstkę tego piękna gdzieś tam po drodze był w stanie zostawić. Także myślę, że Kubrick przekracza samego siebie, dlatego go tak cenimy i dlatego może być trudny, jeżeli tak bardzo skupimy się na tym, jaki on był, kim on był, jakie miał ograniczenia. Ale zostawmy na razie Kubricka, mówmy o filmie. Taki jest mój apel.
Pełna zgoda. To ja dorzucę z kolei rzecz, której wcześniej nie powiedziałem. Moje wielkie przywiązanie do jednej roli aktorskiej w tym filmie, bo wydaje mi się, że w tle tutaj mamy całą galerię, bo Kubrick też korzystał z tego wielkiego bogactwa, jakim są zastępy brytyjskich aktorów, często też telewizyjnych, prawda, którzy przez lata, dekady zasilali m.in. kostiumowe produkcje BBC. No to są, wiemy, jakiej jakości aktorstwa mówimy tutaj. Mnóstwo jest świetnych też epizodów, krótkich ról, prawda, nawet z Charles Lyndon, prawda, i jego dosyć epicki zgon jest świetny. Takich momentów tu jest dużo, także bardzo zabawnych. Natomiast gdybym ja miał komuś tutaj dać nominację do Oscara, to dałbym ją Marysie Bereson, szczerze mówiąc, bo uważam, że ona jako właśnie Lady Lyndon tutaj wnosi moim zdaniem najwięcej, bo i włącznie z tym ostatnim spojrzeniem. Bo to jest, uważam, w tym całym filmie, ja uważam, że to jest najlepszy moment, w ogóle to zakończenie. Bo w spojrzeniu Lady Lyndon jest cała ta ambiwalencja, o której teraz powiedziałeś. Bo Barry wyrządził dużo złej rodzinie, jej samej, ale to jej spojrzenie, kiedy wypisuje ten czek, to nie jest spojrzenie pełne potępienia, tylko raczej żał za tym, że nie wiem, że go nie zobaczy, albo że coś w tym życiu nie poszło tak, jak miało pójść. Moim zdaniem to jest wspaniały moment, ale takich momentów ma tu więcej, a to są momenty często wygrane na jednej statycznej pozie, bo Kubrick lubi w tym filmie ustawiać, prawda, takie żywe obrazy, ta ciągle powtarzana figura tego zooma, prawda, tej transformacji takiej wstecznej, żeby widzieć coraz więcej, bo to tutaj jest to dziesiątki razy w tym filmie. No, to wiele z tych najpiękniejszych i najbardziej też niosących właśnie emocje, często niejednoznaczną obrazów, to należą do Marysi Bereson, która na chociażby prawda, w takim tableau, kiedy jest sobie dwoma swoimi synami, prawda, jednym w kolebce, drugim obok, mnóstwo tam się dzieje, także to tutaj chciałem tylko podkreślić, a biograficznie jeszcze dużo, bo to ważne też podkreślone przez wielu biografów, łącznie z Holkerem, to jest ten wątek żydowskiej tożsamości publika, tak? Bo jednak To jest bardzo istotne i Christine Kubrick mówiła o tym w kontekście tego, że przecież oni, też ciekawe małżeństwo, prawda, żydowsko niemieckie, ją poznał w Niemczech chyba latami filmów, z tego co pamiętam.
Ścieżek chwały.
Ścieżek chwały, prawda, śpiewa tę piosenkę na końcu. To ona mówiła, mówi to też w tej książce nowej, jest ona ta wypowiedź, że oni mieszkali właściwie pośród takich potomków tej arystokracji właśnie brytyjskiej, no, w takiej właśnie posiadłości, prawda, z długą historią, ale że Kubrick bardzo konsekwentnie odmawiał zaproszeń, może nie zawsze, ale zazwyczaj, kierowanych na jakieś takie rauty, przyjęcia, też właśnie tej lokalnej arystokracji, która bardzo chciała się z nim bardzo przyjaźnić, no, to był też prestiż, i on wtedy jej mówił, nie będę ich Żydem do towarzystwa. I will not be their toy Jew, coś takiego. I ten film, to często się zastanawia, że to też jest takie świadectwo, no, o kimś, kto próbuje się wkupić tutaj, prawda, jakąś właśnie socjetę, czy towarzystwo, klasę, jakkolwiek to nazwiemy, ale pozostają sejderem, jako ten Milan, czy my tego może tak nie doceniamy, nie znamy tego kontekstu tak bardzo, bo właśnie to znaczy lepiej niż ja, natomiast Barry pozostaje outsiderem właściwie przez cały ten film, zawsze jest ktoś nad nim, włącznie z jego księdzem, który może będzie mógł spojrzeć na niego z góry, jak właśnie tego Irlandczyka. I te emocje też Kubrickowi, jako z kolei nowojorskiemu Żydowi z korzeniami oczywiście w Europie Środkowej, też nie było takie zupełnie obce, więc może na to jeszcze warto zwrócić uwagę. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zwrócić głos? Karol, ale tą część sali też bardzo zachęcam. Właśnie, to proszę wysoko, to wtedy będzie łatwiej. Ale widzę, że tutaj...
To może jeszcze się połączę.
Ja sobie proszę.
Przepraszam, ale chciałam powiedzieć, że dla mnie ten film przede wszystkim jest o męskim świecie rywalizacji, przemocy, kompleksa i o źle, jakie to czyni. Ale chciałam też włączyć się tym głosem.
To jak wiem, najbardziej wydaje mi się, że w tym sensie też ta przeciwwaga właśnie tej melodii stresu jest tak ważna. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan Lecie.
Ja chciałbym zgodzić się z poprzednim przedmówcą jeszcze jako kolejny amator przy głosie, że to, na co zwróciłeś uwagę, w sensie od samego początku też narrator jakby sprawia, jakby powoduje to, że większą sympatię do tego, do głównego bohatera. Ale jeszcze też nawiązując do twarzy, wydaje mi się, że twarz jego robi dokładnie to samo od samego początku. To znaczy ja po prostu przez cały film nie mam wrażenia, że on jest właśnie tym młotem, tylko że on po prostu wpadł w jakieś sidła i do końca filmu po prostu ja mu współczuję. Jeszcze jest taki moment, gdzie on rzeczywiście podchodzi do swojej małżonki i ją przeprasza, jakby po prostu. Jeszcze jest ten taki moment jakiejś refleksji i wydaje mi się, że no, ta twarz idealnie do tego pasuje. Właśnie do tego, żeby do końca po prostu jakby współczuć, że on wpadł w jakieś sidła i nie jest do końca świadomy tego po prostu, co z niego zostało.
Mhm. Świetnie, bardzo dziękuję. To jeszcze dodatkowy ukłon, pozwól, że podziękuję ci imiennie, bo mówił Konrad Słoka, bardzo ważna osoba dla Spiele Mastera, autor graficznej prawy całego podcastu i odkładek, także pamięć siebie, także za to. To jest dokładnie to, co powiedziałeś, też coś, co pojawia się w tekście Jana Olszewskiego w filmie w połowie lat 70. Ten tekst został opublikowany, bo on, co ciekawe, dostrzegł właśnie to, że właśnie obsadzenie Ryana O'Neilla sprawia, że ciężar opowieści Takereya, która właśnie była o roczu młodsza, a znając pana Jana Świętej Pamięci, on zapewne przeczytał tę powieść, tak jak go znałem, to, że to zmienia całe znaczenie filmu, że to jest opowieść o niewinności w starciu z trybami świata bardziej niż o kimś, kto, tak jak Tom Jones trochę, prawda, ma w sobie też jakiś taki element burzycielski. Chociaż ja bym się tylko z jednym kłócił, że są w tym filmie sceny i dialogi jeszcze, które trochę przeczą temu, no bo ja na przykład mam problem, kiedy w tym pruskim epizodzie, kiedy oni mu wyliczają, że tam byłeś łupcem, łotrem, sprawiałeś tyle problemów, ja się, w której scenie? Gdzie był ten moment, gdy robił tym łobuzem, łotrem, tutaj. Także to tylko w tym momencie, moim zdaniem, to trochę pęka ta koncepcja. Ja przeczytam jeden akapit i namawiam jeszcze Państwa do wypowiedzi. Pewnie za parę minut będziemy kończyć, ale jeszcze jest czas. Bo chciałem przeczytać najsłynniejszy atak na ten film. Czy muszę mówić, kto to napisał? Pauline Kael, krytyczka Yorkera, napisała bardzo krytyczną recenzję, ale to jest też ważne, pełno szacunku dla tego filmu, bo rozpoznawała po prostu wagę przeciwnika. Tak? To nie jest tekst mówiący, że to jest film niegodny uwagi, tylko ona rzeczywiście weszła w ten spór, tak? Z wizją Kubricka, jaka jest obecna. I myślę, że ona też wyraziła bardzo wiele z tych zarzutów, które mogły się wtedy wokół tego filmu pojawiły. To dużo osób mówiło po prostu, to jest mizantropiczny, tak? To jest pełen mizantropii. Niechęć do ludzi w stanie czystym. I przeczytałam fragment tej recenzji w moim przykładzie i już tutaj głos dalej, ona pisała tak. Mizantropia Kubricka jest cała na wierzchu, nie ukrywa jej nawet w jednym fragmencie. Ma w swojej mizantropii nazbyt wysoką opinię. Parę sympatycznych postaci, kapitan Grogan czy usłuszna niemiecka dziewczyna zostaje szybko usunięta sprzed naszych oczu. Kubrick działa w tym filmie z determinacją sędziego rozsmakowanego w serwowaniu najwyższego wymiaru kary. Kiedy tylko dostrzegamy, że syn Barrego, Brian, ma parę rozskrzonych pokuzeckich oczu, domyślamy się, że reżyser już szykuje śmierć tej postaci i proponuje nam bardzo zmaksymalizować nasz ból. Sceny umierania chłopca trwają w nieskończoność, choć przynajmniej Ryan O'Neill może popisać się w nich swoją specjalnością. W scenie przy łożu śmierci, kiedy opowiada synowi ostatnią życiu bajkę, jego uśmiech przez łzy jest cudowny. Gdyby Irving Parker tworzył w latach 30. wynajął Antonioniego do reżyserowania Marii Antoniny, efekt przypominałby zapewne właśnie Barry'ego Lyptona. I teraz kluczowy akapit. Niektórzy widzowie dadzą się zapewne ponieść temu filmowi, bo jego piękno jest bezsprzeczne. A że jako, że całość jest w istocie bezkrwistą i wydłużoną ponad miarę wersją kostiumowego melodramatu z lat 30, jest bardzo możliwe, że próbują go także wielbiciele kampu. Tolerancja gdy Barry'ego Lyptona będzie najpewniej zależeć od tego, w jakim stopniu akceptują przesłanie Kubricka, wedle którego ludzie są ohydni, a przedmioty przepiękne. Trendem dotychczasowej twórczości Kubricka jest stopniowa dehumanizacja. Tak więc kiedy Barry i Lady Lyndon wykonują swój suchy jak piach taniec godowy, a następnie biorą ślub tak wypany z życia, że równie dobrze mógł być założoną z klatką, wydaje się, że Kubrick wreszcie osiągnął na ekranie swój cel i pokazał nam wesele robotów. Ten film jest arcydziełem w najmniejszym detalu i żaden z tych detali nie ma najmniejszego znaczenia. Marzy mi się, żeby Kubrick wrócił w końcu do naszego kraju. To jest bardzo ważny też fragment, bo to był cel przetrwający wtedy spór. Marzy mi się, żeby Kubrick wrócił w końcu do naszego kraju i kręcił filmy tutaj, pracując szybciej i skupiając się na tematach współczesnych. Może nawet, żeby zrobił tu jakąś taniochę, po prostu, dla fajnych filmowania. W jego wczesnym zabójstwie z 1956 roku było więcej radości realizacyjnej niż w Barrym Lyptonie. Co więcej, po wyjściu z tamtego filmu człowiek nie czuł się, jakby właśnie przybyło mu kilka lat życia. Dla Kubricka niepowaga przestała w ogóle istnieć. Jego sposób pracy, narzucona sobie izolacja, całe lata przygotowań, potęgujące napięcie towarzyszące każdemu projektowi, sprawiły, że obecnie na filmie Kubricka nie ma już w ogóle wolnej przestrzeni między klęską a arcydziełem. I to napięcie jest niestety aż nadto widoczne. Musi mieć jakieś znaczenie fakt, że w filmie o rozwiązłym bohaterze zamieszkującym rozwiązły świat, jedynym rozbłyskiem cielesności, jeśli nie wręcz jedynym rozbłyskiem silniejszej emocji, jest scena brutalnego lania, jakie spuszcza Barry swojemu synowi. Moment, w którym jedyna emocja, jaką reżyser dopuszcza do tego filmu, jest moralnie i fizycznie sterta, być może jest tym momentem, który powinien odwrócić się od gigantycznych projektów, które wydają się twardsze niż skała. Tak pisała Polinka w 1975 roku. Także też tą piłkę tutaj chciałem zwrócić.
Bo może jest ktoś, kto uważa, że ten film jest nie jest strasznie złośliwy i demagogiczny, jeśli chodzi o Polinkę. Koniec, kropka.
Cieszę się, że Polinka też
Kubricka pluje na Polinkę za te słowa, chociaż bardzo ją lubię. Ale uważam, że jest strasznie demagogiczna i jest złośliwa i mi jest bardzo przykro.
Przyjmuję twoje wody separatum, ale być może może to być jedno zdanie.
To jest zdanie. Po prostu ona, a nie, po prostu wiesz co, jeżeli ktoś pisze, że na nic emocji jest w scenie lania dziecka, a nie tam, gdzie dziecko umiera, to uważam, że coś jest nie tak z Pauline Kael.
muszę to utrzymać jako swojego autosopatu, bo ja nie umiem tak projektować na autorkę takich słów. Proszę się bardzo.
To z kolei też ciekawe, bo z wielkich takich zajmujących się osób kinem, to też bardzo mi lubiła publika Alicja Herman. I ona po jego śmierci pisała...
Co teraz mówimy o Alicji Herman?
Tak. Po jego śmierci pisała, że dalej to jest jakieś takie kino właśnie wybrane z jakiegokolwiek... Znaczy, że to jest czysta forma, pod której każdy film działa sobie, ona nie widzi w tym żadnej wspólnej treści. I to też jest ciekawe. Natomiast w ogóle z tym jak się zgadzam właśnie z dwoma poprzednimi głosami i będę jeszcze trochę szedł w tą stronę. Natomiast jeszcze o tym wątku żydowskim to jest też ciekawe, bo Kubrick związał się z Christianem Kubrick, która była siostrą Jana Harlana, który był producentem filmowym i który w dużym stopniu dzięki jego perswazji udało się sprawić, że Kubrick miał taką tak dużą niezależność i władzę. On bez tej pomocy rodziny też, że to była jakby impreza, firma rodzinno-filmowa i oni też działali jako producenci rodzinnie, a Christiane Kubrick i brat, no to byli bezpośredni krewni twórcy Żyda ZUS,
tak się nazywa ten
film? Tak, więc to byli w ogóle baronowie nazistowskiego kina. I to jest tak. I to było też coś, o czym jakby niektórzy jakby też tam wyciągają coś tam, jakby różne treści z tego. Natomiast to, co dla mnie, bo ja się tym nie zgadzam, znaczy uważam, że te argumenty Pauline Kael, to jest w ogóle mój problem czasami z krytykami filmowymi, którzy by chcieli, żeby każdy film był absolutnym filmem, po wszystkim jakby... Wydaje mi się, że to jest ciekawe, że mamy Kubricka i mamy też na przykład Toma Jonesa. I to jest super, że Barry Lyndon i Tom Jones istnieją obok siebie. I super, że jeden nie jest drugi. I że one się nie powtarzają. I że to nic nie przeszkadza, że Kubrick robi takie kino, jakie robi, ponieważ obok istnieją te wszystkie filmy, które mają to, czego Pauline Kael nie znalazła w tym. I w ogóle uważam, że to jest najfajniejsze. Mało tego jeszcze z Barry'ego Lyndona, w ogóle moim zdaniem to jest też ciekawe, jakby wyszedł taki osobny podgatunek filmów, który szedł trochę podobną stronę, znaczy komediowy, film jakby kostiumowy, historyczny, który jest takim bardzo sardoniczną satyrą. I to z jednej strony niektóre filmy Ridleya Scotta mi bardziej dane, czyli Pojedynek najpierw, a teraz choćby Napoleon, który próbuje coś powtórzyć, a robi to w taki sposób, że bardzo nieudolny w stosunku do Barry'ego Lyndona. A z drugiej strony Kontakt Rysownika na przykład. To jest jakby absolutnie przedłużenie moim zdaniem w ogóle opowieści też o kulturze właśnie w ten sposób. A co do tych pięknych przedmiotów, to wydaje mi się, że właśnie prawda jego opinia o kulturze też jest taka, że te przedmioty mogą być piękne, ale one są jakby... Architektura w ogóle u Kubricka na przykład potrafi dosłownie czy rzeźby, czy jakieś emblematy zabijać jak mechanicznej pomarańczy. I w ogóle uważam, że takie jest ciekawe zestawienie i może przy okazji Nowych Horyzontów i pokazu Playtime, bo ja uważam, że to jest jego ostatnie odkrycie i bardzo dużo łączy Kubricka z takim. I jego stosunek do technologii, do kultury gdzieś jest bardzo podobny, a w ogóle cała pierwsza połowa Odyssei Kosmicznej to jest w zasadzie bardzo podobny do Playtime. Natomiast mnie te emocje, że na przykład dla mnie ta scena śmierci dziecka jest bardzo emocjonalna. I to, co dla mnie jest takie niezwykłe u Kubricka, że tak jak on potrafi łączyć te sprzeczności, czyli maksymalizm i minimalizm, tak samo on potrafi zrobić coś takiego, że w bardzo wychłodzonym filmie nagle potrafi użyć bardzo ludzkich, bardzo ciepłych emocji. Zupełnie nic tego nizowego. I to one przez to są jeszcze mocniejsze. I to jest to, co dla mnie, jak najbardziej jak pamiętam, z Odysei Kosmicznej wzruszenie związane ze śmiercią Hala, którego w ogóle się nie spodziewałem w takim filmie. I te emocje zawsze w jego najlepszych filmach są. I tutaj bym powiedział, że jak mówimy o tym, że Barry'ego Lyndona jakoś rozumiemy, że reżyser gdzieś go broni, to wydaje mi się, że na poziomie indywidualnym on broni też innych postaci. Że bo jak oni jego wkupi jako jakby system zaczynają się krzywdzić nawzajem, ale pojedynczo każdy z nich, czy każda z nich, łącznie z tym Bennington'em, którego też jakby to rozumiemy, on nawet w jakimś sensie jest tym antybohaterem drugiej połowy. Ale to on jest tym, który rozbija w ogóle ten system. Wchodzi, jest ten koncert tej muzyki i tam on wchodzi z tymi butami, rozbija całą tą właśnie tą łokę tej kultury, która jest taka krzywdząca. I gdzieś każdy z tych bohaterów jakoś ich rozumiemy. I w ogóle to jest ciekawe też, że ksiądz jest, czy postać kapłana jest tutaj taką postacią, która jest jakby jest lojalna, ma w sobie jakieś uczucia. I nie jest jakby czysto oportunistyczna. I to jest ksiądz, tutaj? Tak.
Wydaje mi się, że to jest takie pokazane emocjami.
Moim zdaniem jest, on naprawdę jest nią. I moim zdaniem po prostu...
Czyli kiedy matka Barry'ego grozi zwolnieniem, bo to on się nie martwi o swój los, to ja odczytuję na jego twarzy, tylko o los rzeczywiście Lady Lyndona?
Ale
on jest
zawsze tak
zagranicza.
Zawsze tak trzeba postać.
On nie chce wynagrodzenia, on tak naprawdę jest zakochany w tej Lady
Tak, Kido. Tak.
On po prostu darzy ją taką miłością psa.
Ja też tak
uważam, bardzo świadomie ją kontroluje i ma rację, mówiąc, że...
A to nie jest szarlatanem, absolutnie.
Jest szarlatanem.
Ale ja uzależniam od siebie.
Też tak uważam. No, ciekawe,
jak to
będzie.
Jak to miłości.
Ale czy nie jest większym szarlatanem? Ale kto jest większym szarlatanem? Barry czy on? Właśnie to jest też w pewnym momencie w tej relacji, nie? To jest...
No Barry na ten moment, nie wiem, że przeprasza swoją żonę,
ale to też nie idzie zbyt potem daleko idzie. Natomiast to, kończąc zupełnie już się tego odzwał, ale... Bo chciałem nawiązać do pierwszego, czyli szczęśliwego człowieka, bo w pewnym momencie tam coś takiego mówiłeś chyba o oczach Malcolma McDowella, że one mają w sobie rodzaj niewinności. Mi się wydaje, że Mechaniczna Pomarańcza podobnie i to jest jakby, że publik gdzieś w sobie miał bardzo dużo takiego humanizmu. Znaczy on mógł nie lubić ludzi, ale naprawdę wierzył, nie wiem czy wierzył, ale gdzieś jakby... Też nie wiem, ale coś jego bardzo współczuł może, czyli to był bardzo blisko z tego, bo moim zdaniem najciekawsze, najbardziej paradoksalne w Mechanicznej Pomarańczy jest to, że moim zdaniem w Mechanicznej Pomarańczy przez cały film Alex jest niewinny. To znaczy jego okrucieństwo też jest w jakimś sensie niewinny. Jest jedyną autentyczną rzeczą, która w tym totalnie nieautentycznym świecie się odbywa. I on stoi po jego stronie w podobny sposób, jak Kieślowski stoi po stronie Jacka w Krótkim filmie o zabijaniu. Wydaje mi się, że to jest bardzo bliskie, te filmy są sobie.
To ja powiem coś takiego, co będzie może trochę przewrotne. Mam nadzieję, że trochę rozbroi też bombę tej sytuacji. Nie odbierajmy publikowi jego wizerunkowi. Bo widzę, to też jest ważne, żeby uznać, nie kupuję opowieści do końca publiku jako ciepłą humaniście, bo wydaje mi się, że to jest ważne w tych filmach, że on jednak ma ten lodowy, że tak powiem, wiórek w swoim sercu, jak w baśni o królowie śniegu. Bo tak jakby sobie powiedzieć, to się wyrzucają, że w ogóle, moim zdaniem publiczność roku 75 dobrze wyczuła, że to nie jest film, który ma porywać wielkimi emocjami. Bo jednak publiczność się ten film zignorowała, po prostu. I myślę, że publiczność wyczuła to, że to jest film bardzo chłodny na bardzo wielu poziomach. Nie rozczynam tego, tylko z jakiegoś powodu w czasie, kiedy dużo kostiumowych spektakli naprawdę porywało i miało wielkie boksowisowe wyniki, ten film publicznie wyglądał w tył z jakiegoś powodu. Wydaje mi się z tego właśnie powodu, że to nie jest film, który by przekonał do nas...
Więc powiedział tak, na to liczyłem, ja nie pójdę na to.
Może. No ale to, ja nie chciałem powiedzieć, że moim zdaniem ta mizantropia publika, którą jakby tak wytykało, widziałem to też na jego wartość. Warto czasami mi zaproponować też posłuchać. Pan Paczyński, proszę bardzo, mikrofon poprosić i potem będziemy powoli kończyć, żeby...
Ale też czym innym jest empatia wobec jednostki, a czym innym jest krytyka całych społeczeństw.
To prawda, oczywiście. Zgodzę się. Natomiast moment, w którym narrator mówi, no cóż, Barry tak się cieszy swoim życiem, ale zaraz jego dziecko umrze, to jest moment, w którym reżyser moim zdaniem bardzo wyraźnie daje policzek swojej publiczności, tak? A propos spoilerów przytych w film.
Ja już kierowałem się w sumie z tej sali do swojego domu, ale zdałem sobie sprawę, że jednej rzeczy chyba nie rozumiem, albo po prostu brakuje mi jakiejkolwiek wiedzy, jestem ciekawy, jak to co robicie, bo ja w ogóle w żadnym momencie tego filmu nie wyczułem jakiegoś braterstwa i zjednoczenia z Barrym, nawet przez tego narratora. Dla mnie, miałem ciągle wrażenie, że to jest bardziej próba wyśmiania jego poczynania, aniżeli takie złagodnienie. I słowo kłamca w jego przypadku pojawiało się bardzo często. I czy nawet oszustwo podczas gry w karty, czy podawanie się do Orkaja, czy taka przemoc i wzmożenie jakiejś takiej dyktatury właśnie na tych salonach, kompletnie zachęcało mnie do tego, że byłem bardziej, że się mogłem jakkolwiek przymylić do tej postaci.
Dziękuję za tę pozwolenie, jakby tutaj równoważy tą rozmowę. Mnie się wydaje, że publikuje wielka sprzeczność, a co do tego się schodzi, bo wystarczy sobie przypomnieć ścieżki chwały, że naprawdę tak zmierzając do końca, żeby przypomnieć sobie, że publik jest zresztą, który potrafił przywołać taki właśnie humanistyczny sprzeciw wobec sprawiedliwości, zwłaszcza Spartacus, mimo że to nie tak do końca jego film, ale jednak to tam jest. Natomiast w tym filmie myślę, że no jest, ja po prostu uważam, że jest trochę więcej chłodu niż życzyłam tutaj zwłaszcza z powiedzi Karola. Michale, proszę bardzo, i twój głos będzie już kończącym. duża odpowiedzialność. Możesz przyjąć funkcję kubikowskiego narratora. Rozmawiali długo, sądząc, że dojdą do znaczenia Bardo Mikdola. Nie wiedzieli wszak, że niż...
Ja bardzo chciałem podziękować Konradowi za to, co powiedział, bo uświadomiłem sobie, że Barry Lyndon to tak naprawdę film o klątwie, która staje się wyborem. To znaczy główny bohater uciekał przed przeznaczeniem swego ojca i pod koniec swego życia, w tym momencie tego wystrzału, no, przyjął to. Co przeżył jego ojciec, to jest jakby moja pierwsza refleksja. Druga, mi się przypomniały słowa takiego pisarza Alana Moore'a, który powiedział, że życie potrafi być kryminałem, dramatem, horrorem. Potrafi też być pornosem, jeżeli ktoś ma farta. No i Barry miał farta, no i piękno tego filmu polega na tym, że to jest jednocześnie awanturniczy film, dramat, no, który nam prowadzi do takiej smutnej konstatacji, że wszyscy jesteśmy równi wobec śmierci. No i tyle.
Cieszę się, że padło to słowo fart, bo przypomnę, że on prawda także w tytule powieści Takereja, to się nazywa dosłownie fart, ale do Lindona. A ja może jeszcze chciałbym tylko przypomnieć o tej wczesnej twórczości Kubricka. Mam wrażenie, że o niej się najrzadziej mówi tak naprawdę. Jak mówimy Kubrick, to trochę często tak jakby on się zaczął z doktorem Strange'owym. Mianowicie w filmie Zabójstwo z 1956 roku, który jest filmem czarnym, jest noirem, jest kryminałem, napadzie na bank i jest opowiedziane niebywale nowocześnie w ogóle, 1956 rok. Ale tam jest taki finał, też nieważne to co. W każdym razie plany spaliły na panewce, tak? Walizka z pieniędzmi, która w tak wielu filmach jest tym epicentrum wszystkiego, prawda, żeby zdobyć tą walizkę z milionem dolarów, otwiera się na lotnisku i nagle wszystkie te banknoty, prawda, są rozwiane jak kurz, jak pył. Szczerze uważam, że ogromnie dużo emocji i pewnie, kto wie, może to jest takie tutaj ważne też dowód w sprawie, jest w tym epilogu napisane na ekranie, prawda? To nie są słowa z powieści Takereja. To są chyba słowa po prostu Kubricka na końcu, prawda? Teraz wszyscy są równi.
Skąd to wiesz, że to nie są jego słowa?
Z biografii Kubricka. Myślę, że to jest Kubrick, który sobie dostaje już te słowa. Te słowa na samym końcu, że teraz wszyscy są równi.
Tak.
No, myślę, że on z tym nas chce zostawić, tak? No, z takim lekkim dystansem do tych wszystkich. Jak to Michał dobrze przeczytał, wyliczył, tak? Uniesień, matactw i wojen i tak dalej. Dobrze, proszę Państwa, to były bardzo długie trzy wspaniałe filmowe wieczory z bardzo, bardzo różnymi trzema filmami, więc ja mogę tylko za nie podziękować. Dziękuję bardzo Muranu za otwartość i współpracę przy tym projekcie, zwłaszcza za to, że mogliśmy sobie do takich późnych godzin o tych filmach porozmawiać. Także ja bardzo dziękuję, zachęcam do słuchania. Są też dwa odcinki kubikowskie, o 2001 i o Dr. Strange Love. I mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Bardzo dziękuję.